kochani, chciałbym dzisiaj z nami dzielić się takim słowem, które jest zapisane w Ewangelii Mateusza. 13 rozdział Ewangelii Mateusza, od 44 wersetu zaczniemy czytać. Królestwo niebios przypomina skarb ukryty w roli. Człowiek, który go znalazł, ukrył go, odszedł ucieszony, sprzedał wszystko, co posiadał i nabył tę rolę. Dalej czytamy, Królestwo Niebios przypomina również kupca poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł tę jedną, niezwykłą, cenną, odszedł, sprzedał wszystko, co miał i nabył ją. A więc mamy, no można powiedzieć, bardzo dobrze znany fragment, w którym przyrównywane Królestwo Boże przez Jezusa jest do skarbu i do perły. Kiedy jakiś czas temu, parę tygodni temu, pierwszy raz to przeczytałem, dobrze znałem ten fragment, ale wierzę, że Bóg dotknął mojego serca i pokazał parę rzeczy, które myślę, że też dla nas będą ważne. Czasami mamy taki problem, przynajmniej ja tak mam, może wy nie, ale ja mam czasami taki problem, że gdy już coś dobrze znałem w Bożym Słowie, to łatwo mi nad tym przejść dalej. No czytam to automatycznie, już tyle razy to czytałem i czytam dalej i wydaje mi się, no to znam, to już tyle razy czytałem, to już chyba nic nie może być. A tu nagle Bóg otwiera serce, dotyka serca i fragment, jak gdybym nigdy wcześniej go nie znał, jakbym nigdy wcześniej go nie czytał, otwiera przede mną się na nowo. W tym fragmencie czytamy o skarbie, o perle, o czymś cennym, o czymś, co każdy z nas myślę, żeby chciał mieć. Każdy myśli, no chciałbym mieć coś cennego. Kochani, nie tylko my, ale kiedy zrobiono taką ankietę, kiedy przeprowadzono, i to w Polsce, w Warszawie dokładnie, na ulicy pytano ludzi, czego najbardziej pragną w życiu. To na 10 ludzi, średnio 7-8 osób odpowiedziało, że chcieliby wygrać w jakiejś loterii, chcieliby dostać jakiś skarb, chcieliby być bogatymi. Ciekawą rzeczą jest, że tylko jeden czy dwóch powiedziało, że chcieliby być zdrowy. Ale aż 7-8 ludzi na 10 mówiło, że chciałoby mieć skarb, chciałoby być bogatymi ludźmi. Tak jakby właśnie to miało oznaczać szczęście w życiu i mnie, i to, że problemy już są, że już problemów nie będzie. Ale dobrze wiemy, że to tak nie działa. A tutaj w tym fragmencie znajdujemy taką opowieść, w której Pan Jezus mówi, że Królestwo Boże jest właśnie jak skarb. Jest jak skarb, który został znaleziony i ten człowiek, który go znalazł, zakopał go z powrotem i kupił ziemię, aby mieć ten skarb dla siebie. Może nam się to wydawać często, kiedy czytamy komentarze, to często spór teolodzy toczą pomiędzy tym, czy to jest aby moralne, co on zrobił, bo przecież ziemia do kogoś należała, czyli to, co w tej ziemi, to może też powinno należeć do tego człowieka. A on nic nie powiedział, sprzedał, kupił, zakopał, kupił tą ziemię. Ale w tamtych czasów to było coś normalnego. Dla prawa rzymskiego, dla prawa żydowskiego było to całkowicie legalne. On znalazł ten skarb i zakopał go, tak zaczyna się to pierwsze porównanie. Następnie poszedł i kupił ziemię. Ale co musiał zrobić wcześniej tam jest? Musiał sprzedać wszystko to, co ma. A więc coś cennego, co znalazł, wymagało tego, aby pozbył się wszystkiego. Pozbył się wszystkiego i zakupił ziemię, w której dopiero był zakopany ten skarb. Przypomniało mi to pewną historię, gdzie pewien człowiek też coś zakopał. Historię, która też jest zapisana w Ewangelii Mateusza i doskonale ją znamy. Historię człowieka, który dostał pewien talent i jako jedyny nie poszedł i nie rozmnożył go, ale go zakopał w ziemi. Pozornie dwie różne historie, które można było powiedzieć, no nie mają nic z sobą wspólnego, ale kiedy tak głębiej się nad tym zastanowiłem, to zobaczyłem, że ten człowiek jednak ma coś podobnego. Dostał skarb, dostał talent, który do niego nie należy. Ten, który to znalazł, też to nie jest jego skarb. Jeden i drugi go zakupują, tylko ten, o którym dzisiaj czytamy, nie pozostał w tym miejscu zakopania tego skarbu, ale poszedł i co zrobił? Sprzedał wszystko, co miał. Sprzedał wszystko, co miał, aby nabyć tą rolę, aby mieć ten skarb. Posiadanie skarbu, to posiadanie czegoś drogocennego często wymaga w naszym życiu dużo więcej, niż nam się wydaje. Możemy myśleć sobie tak jak ludzie, często wiem, że sam tak myślę, że gdybym coś miał, to może nie miałbym, nie wiem, takiego problemu, albo gdybym posiadał, nie wiem, więcej pieniędzy, to może byłoby mi łatwiej, ale kiedy patrzę na swoje życie, kiedy patrzę na różne rzeczy, które czytam, to wcale tak nie jest. Dlatego, że kiedy dostajesz coś, to twoja odpowiedzialność za tą rzecz się zwiększa. To nie jest tak, że ten, który ma dużą odpowiedzialność, to się mało od niego wymaga. To nie jest Boża biblijna prawda. Jeśli masz dużo, to dużo od ciebie wymagają. Kiedy czytam o różnych ludziach, o przypuśćmy dowódcach, interesuję się historią, kocham historię, szczególnie historię różnych wojen, potyczek, bitew i dowódców, to widzę, że dowódca to nie był ten, który miał najlepiej w armii, chociaż można byłoby tak powiedzieć, no przecież nie musiał brać udziału bezpośrednio w walce, ale on odpowiadał za cały oddział, on odpowiadał za decyzję, to jego rozliczali ci, którzy byli nad nim, za jego decyzję. Kiedy patrzymy na sportowców, to czasami widzimy tylko to, co osiągają. Łatwo nam jest patrzeć i podziwiać tych, no ten zdobył medal w biegach, ten w skokach, no a ten tak super jeździ w tej Formule 1, jest taki szybki. Ale ostatnio taką prawdą, którą widzę, to jest to, co stoi za nim. Wielu ludzi dostaje talent. My również dostaliśmy talent i często przez to, że tak jak czytamy Boże Słowo, tak jak czytamy Biblię, od wielu lat, to czasami przechodzimy nad tym talentem, który dostaliśmy, tak jakby to było coś zwyczajnego i normalnego. Kiedyś na początku było to coś cennego, ale nasze oczy się przyzwyczaiły. Człowiek jest taką istotą, że bardzo łatwo się przyzwyczaja, szczególnie do rzeczy dobrych, wygodnych, miłych. Łatwo przyzwyczajamy się do bogactw, łatwo się przyzwyczajamy do rzeczy ładnych, łatwo się przyzwyczajamy do wygody. Łatwo się przyzwyczajamy do tego, że dostaliśmy wielki dar Bożej łaski, dar tego, że Bóg nas zbawił. Ale czy Bóg nas zbawił tylko po to, byśmy mogli sobie spokojnie dzisiaj usiąść w ławce Kościoła i powiedzieć dzięki Ci Boże i żyć dalej swoim życiem? Czy tylko po to dostaliśmy coś, co jest drogocenne? Kochani, druga część tego fragmentu mówi o perle, ale tutaj już nie mamy do czynienia z kimś, kto nie wie, co znalazł. Już ktoś, kto drogocenną perłę umie odróżnić od innych, musi być specjalistą, musi być kimś, kto ma świadomość tego, co znalazł i musi umieć to odróżnić od innych rzeczy. I ten człowiek, kiedy ją znalazł, wiedział też, że musi wszystko sprzedać, żeby ją mieć. Na pewno miał w swoich perłach wiele drogocennych lub innych pereł, które też były wiele warte. Ale kiedy znalazł tą perłę, to jest napisane, że wszystkie inne rzeczy musiał sprzedać, żeby ją pozyskać. Boże Słowo, kiedy jakiś czas temu je przeczytałem, pokazało mi, że to, że mamy drogocenny skarb, zbawienie, to nie jest tylko coś, z czego możemy, ale powinniśmy się cieszyć, jasne, tak? A to jest coś, co ma nas motywować do tego, aby nasze życie szło dalej, aby nasze życie rozwijało się, aby nasze życie przynosiło owoc, byśmy nie byli tym człowiekiem z tej innej przypowieści, który owszem dostał coś, co do niego nie należało, zakopał i jego historia w pewnym momencie w tym miejscu się skończyła. Ale bylibyśmy tym, który nawet wtedy jest do niego powiedziane, są takie słowa, możemy je przeczytać, że bo on powiedział, że Panie, ja wiem, kim Ty jesteś, że żniesz i zbierasz tam, gdzie inni nie, tam, gdzie nie siałeś. I te słowa będą użyte przeciwko niemu. Skoro wiedziałeś, kim jesteś, trzeba było oddać to, co miałeś bankierom. Trzeba było oddać to innym, trzeba było powierzyć to innym. Trzeba było cokolwiek z tym zrobić, a nie robić nic. Każdy z nas dostał talent. Może patrzysz na swoje życie dzisiaj jako na kogoś, kto nic nie dostał, kto nic nie znalazł, ale tak nie jest. Skoro tutaj siedzisz, to albo już coś dawno dostałeś, albo dostałeś to niedawno, albo może jesteś tuż przed tym, kiedy Bóg chce ci to dać. Chcę dać ci coś, co powoduje nie tylko to, że no fajnie, że to mam, fajnie, że nie wiem, mam taki albo nie, inny samochód, fajnie, że mam taki, a nie inny dom, ale Pan Bóg chce ci dać coś o wiele więcej, chce ci dać zbawienie, ale chcę, żebyś poszedł dalej, chcę, żebyś to w tym zbawieniu, w swoje życie było przemieniane i aby to życie mogło być używane dla Jego Królestwa, aby twoje życie nie było tylko życiem z dnia na dzień. Kiedy mówiliśmy przed chwilą o sportowcach, to nie są ludzie, łatwo nam na nich patrzeć, kiedy coś osiągają, kiedy coś zdobywają, kiedy przychodzi zwycięstwo, kiedy przychodzi wygrana, kiedy przychodzi to piękny moment, kiedy grają hymn. Ale to się wszystko zaczyna w miejscu, w którym już mniej ludzi by chciało być. Gdzie ja chciałbym, żeby zagrali hymn, żebym, nie wiem, wygrał w Formule 1 albo w czymś innym. Ale to się zaczyna w miejscu treningu. To się zaczyna w miejscu, w którym nie jest wygodnie. To się nie zaczyna w miejscu, gdzie jest cieplutko, milutko, miło, przyjemnie. Ja nic nie muszę robić, wszystko się stanie za mnie, a później mi zagrają hymn. Tak się nie dzieje. Tak się nie dzieje. W życiu tak nie jest. Ci, którzy znaleźli ten skarb, musieli oddać wszystko. Boże powołanie to jest oddanie wszystkiego. Kiedy nawróciłem się, to oddałem swoje życie, czyli wszystko, co w tym momencie miałem. Powiedziałem, Panie, weź moje życie. Ale to nie oznacza, że wtedy to zrobiłem i dzisiaj już nic nie muszę robić, mam luz. Kiedy sportowiec, nie wiem, obiera drogę bycia skoczkiem, albo ostatnio czytałem akurat o tych, którzy pływają, to ciekawą rzeczą jest, że wielu ludzi ma talent do pływania z tych, którzy zaczynają trening. Ale w wieku 12-16 lat przychodzi kryzys, kiedy wiele innych rzeczy właśnie u młodych ludzi ich interesuje i najczęściej w tym wieku przestają trenować. Ten wysiłek i cena, którą trzeba zapłacić za to, żeby przejść ten okres w swoim życiu, jest tak duży, że tylko 1% ludzi przechodzi to dalej. Czasami zobaczyłem w tym dużą duchową prawdę. Nasze zbawienie może być czymś pięknym i możemy żyć naszymi wspomnieniami. No było to tak wspaniale, ale ja tego nie chcę i wierzę, że nikt z nas tego nie chce. Wierzę, że nie chcemy tylko żyć wspomnieniami, ale chcemy żyć tym, co Bóg ma dla nas dzisiaj. Chcemy żyć tym, co Bóg daje nam dzisiaj. Chcemy żyć tym, że jestem gotów Ci, Boże, nie tylko wtedy oddać swoje życie, ale dzisiaj. Jestem gotów nie żyć cały czas tym, co jest za mną, tym, co było nawet wczoraj, ale chcę żyć tym, co było dzisiaj. Kochani, Biblia i Panie, to, co mnie bardzo urzeka w Bożym Słowie, to jest to, że nic nie ukrywa. To nie jest słowo, które jest troszeczkę jak kampania, nie wiem, reklamowa przed wyborami. Teraz się zbliżają wybory i próbują wszystkie partie pokazać nam swoich kandydatów z jak najlepszej strony. Ale Biblia tak nie działa. Nigdy nie próbuje nam pokazać czegoś z jak najlepszej strony, nie pokazując nam kosztów. I tak samo nie mamy tego w tym fragmencie. Nie mamy tutaj tylko mowy o skarbie. Nie mamy tutaj mowy tylko o tym, jak piękny i wspaniały jest skarb, który otrzymaliśmy, chociaż tak jest. Ale jest mowa o cenie, jest mowa o kosztach, jest mowa o tym, że musisz coś poświęcić. Zawsze musisz coś poświęcić, żeby coś osiągnąć. Ale Bóg to nie jest ktoś, kto każe nam zagrać w loterii. To nie jest szansa, nie wiem, 1 do 13 milionów. Bóg daje nam coś pewnego, daje nam coś, na czym możemy budować. Nie mówi, że wiesz, budujmy coś na piasku i może się to utrzyma. Jakoś to będzie, bylebyś to może zbudował, nie wiem, z cegły, bo z czego byś nie budował, jak będziesz budował na piasku, to runie. Ale Bóg mówi, buduj na skalę. To jest ten skarb. Bóg nie daje nam szansy w loterii, w której może zwyciężymy, a może nie, kiedyś się okaże. Bóg daje nam coś pewnego, na czym możemy zbudować swoje życie, na czym możemy zbudować to, swoje życie na nowo i to życie się nie zawali. Bóg mówi tak, oddaj mi wszystko, oddaj mi to, co masz, a ja ci to z powrotem daję. Daję ci jako talent, daję ci jako to, co możesz dzisiaj używać do celów dobrych. Dlatego, że przestałem czytać tą przypowieść w pewnym miejscu, gdzie dalej napisane jest tak. Czytamy od 47 wersetu. Dalej, królestwo niebios przypomina sieć. Zarzuca się ją w morze i zgarnia wszystko. Kiedy już jest pełna, wciąga się na brzeg, siada dobrą rybę zostawia, a to, co nieprzydatne, wyrzuca na zewnątrz. Tak będzie przy końcu tego wieku. Wyjdą aniołowie i oddzielą złych od sprawiedliwych. Złych wrzucą do ognistego pieca, tam będzie płacz i zgrzytanie zębami. Czy zrozumieliście to wszystko? Odpowiedzieli tak. Wówczas Jezus powiedział, dlatego każdy znawca prawa, który stał się uczniem Królestwa Niebios, przypomina gospodarza, który wyciąga ze swojego skarbca to, co nowe i stare. Potem, gdy skończył tę przypowieść, oddalił się stamtąd. Mamy przypowieść dalej o tym, że że Królestwo Boże jest jak ta sieć, która zagarnia ryby i na końcu będzie tak, że będzie to przebierane. Ale dalej jeszcze jest napisane o znawcu prawa, o tym, który... Wiemy, że ten fragment mówi o Starym Przymierzu, o Nowym Przymierzu, ale chciałbym, żebyśmy dzisiaj też popatrzyli na to w kontekście naszego życia tutaj. Nie tylko tej historycznej, ideologicznej prawdzie, która mówi o Starym Przymierzu i o Nowym, ale także o tym, że to, co Bóg często nam daje, talenty, to, jakimi ludźmi jesteśmy, to, w jakim miejscu nas powołał, to, w jakim miejscu nas dzisiaj postawił, w jakiej pracy czy miejscu, w którym jesteś, Bóg tam chce cię używać. Tak jak ci ludzie dostali talent. Ten talent nie należał do nich, dostali go od króla. Następnie, kiedy go pomnożyli, historia się kończy, że dostali jeszcze więcej. Nie swojego, tego, co należało do króla. Możesz pomnożyć to, co dostałeś od Boga. Możesz to pomnożyć i możesz sprawić, że to, co w pewien sposób zainwestowałeś, przyniesie jeszcze większą korzyść dla Boga, ale także dla ciebie. Dlatego, że Bóg chce, żebyśmy w naszym życiu coraz bardziej się przybliżali do Niego. A jest napisane, że nie ma większej radości, nie ma większego szczęścia niż być blisko Boga. Cóż nas nie chce być szczęśliwym człowiekiem? Każdy. Możemy udawać, że tak nie jest, ale prawdą jest, że każdy z nas chce być szczęśliwy. A Boże Słowo mówi, że szczęściem jest być blisko Boga. Kiedy wszystko Mu oddajemy, kiedy zaczynamy kroczyć Jego ścieżkami, kiedy podążamy za tym, co On nam daje, to nasze życie się zmienia, ale nie stajemy się bardziej smutnymi ludźmi, nie stajemy się ludźmi, którzy no, patrzą cały czas w dół. Boże Słowo nic przed nami nigdy nie ukrywało. I mówi, że kiedy tak będziemy czynić, będziemy ludźmi, którzy będą przybliżali się do Boga, którzy będą tymi, których Bóg będzie mógł używać, którzy będą Jego naczyniami. Kiedy czytam o Bożych mężach w Bożym Słowie, ale także w historiach, to widzę, że to byli ludzie, którzy mieli pełno pasji, pełno radości, pełno sił wbrew wszystkiemu, co się wokół działo. Kiedy, nie wiem, czytamy o Nehemiaszu, to nie widzimy człowieka, który usłyszał tylko no, wielką tragedię ze swojego kraju. I nic z tym nie zrobił, no bo co on mógł zrobić? Był daleko, nie miał pieniędzy, funduszy, w ogóle był jakimś sługą u króla, no to co on ma tam gdzieś dalekim domem się interesować? Ale tak, tak tam nie czytamy w tym Bożym, w fragmencie Bożego Słowa. O Nehemiaszu czytamy, że zaczął się modlić, pościć i tylko już dalej czytamy, jak Bóg go zaczynał używać do swojego dzieła. On nie powiedział, sytuacja jest beznadziejna, trudno, niech się ktoś tym zajmie inny, no możemy popłakać wspólnie nad problemem. Tak Bóg nie powiedział, tak ten Nehemiasz, przepraszam, nie powiedział. My też nie możemy być ludźmi, którzy dzisiaj będą płakali nad swoim losem. Możemy być tymi, którzy narzekają i tak naprawdę w tym momencie zapominamy, jak wielki skarb Bóg nam dał, jak wielki talent, jak wielką perłę, jak drogocenną perłę znaleźliśmy. Może jesteś w miejscu, w którym czas się zatrzymać i zobaczyć, co masz. Może zakopałeś to gdzieś, ale jeszcze nie oddałeś wszystkiego, żeby to kupić, żeby docenić to, co masz, żeby poczuć smak tego, co masz. Bóg na pewno dał ci talent, Bóg na pewno dał ci możliwość. Skoro tu dzisiaj jesteś, to jest to też czas łaski. Jest to czas, kiedy możesz przyjść przed Boże oblicze. Jest to czas, kiedy możesz powiedzieć, Panie, nie chcę, żeby mój talent, żeby ten wielki skarb był tylko zakopany i żebym sobie mógł tylko poczytać o tym w Biblii, w książkach, wspomnieniach, historiach innych ludzi. Chcę go sam doświadczyć. Chcę być tym, który wszystko oddaje. Idzie i nabywa tą rolę, idzie i zdobywa ten skarb. Chcę być tym, którego Bóg używa. Chce być tym, który doświadcza Bożego namaszczenia w swoim życiu, który doświadcza Bożej przemiany, który doświadcza, jak rzeczy niemożliwe stają się możliwe. Boży ludzie doświadczali rzeczy, które były niemożliwe. Czytamy o człowieku, który zbudował pewien statek i uratował swoją rodzinę, a nie był specjalistą od budowy statków. Nie był kimś, kogo całe życie przygotowywano do budowy statku, ale zbudował, bo Bóg go do tego powołał. W historii znajdujemy wielu Bożych mężów, wielu Bożych ludzi, którzy byli powoływani do rzeczy, o których nigdy by nie śnili. Nie robili tego własnymi siłami, nie robili tego własnymi możliwościami, bo oddawali swoje życie pod Boże ręce. i odbierali to, co Bóg dla nich miał, i odbierali to, co, to Boże prowadzenie. Bóg jest tym, który wie, jak podnieść cię z upadku. W Bożym Słowie też czytamy o Dawidzie. I tak jak powiedziałem, Biblia nie jest kampanią wyborczą. Nie czytamy tylko dobrych rzeczy o Dawidzie, te złe. Nie wiemy nic o nich, doskonale wiemy o nich. Są rzeczy, które pewnie gdyby to spisywał człowiek, to tylko człowiek, to by się tam nie znalazły. Ale wszyscy doskonale znamy i wiemy o największym upadku Dawida. Ale pomimo to Bóg nie powiedział i dlatego kazano wykreślić imię Dawida, tylko co jest napisane, że on miał serce według Bożego serca. Nawet upadek, jeśli był, nie oddala cię od niczego. Po prostu możesz przyjść przed Boże oblicze, wyznać swój grzech. Możesz przyjść i prosić o modlitwę. Nie jesteś dzisiaj w miejscu, w którym musisz cały czas żyć w beznadziei. Nie jesteś w miejscu, w którym musisz zgadzać się na to, co jest. Ale możesz zgodzić się na to, co ma dla ciebie Bóg. Możesz zgodzić się na to, że to jest naprawdę drogocenne i chcesz tego doświadczyć. Całe twoje życie może być życiem, w którym tylko patrzysz na coś, co inni mają. No ten to się tak wspaniale modli, gdybym ja się tak umiał modlić. Ten to tak wspaniale służy, ten to tak wspaniale coś tam. Ale możesz dzisiaj przyjść i powiedzieć przed Bożym obliczem: Panie, użyj mnie. Boże, użyj mojego życia. Kochani, chciałbym, żeby prosiłem zespół, żeby jeszcze jedną pieśń zagrali. Jeśli w twoim życiu tak jest, że widzisz, że gdzieś ten skarb został zakopany, że kiedyś to było drogocenne, kiedyś to było czymś, co wydawało się już tym największym rzeczą. Kiedy się nawracałem, kiedy Mirek wspominał dzisiaj tę historię, pamiętam drugiego dnia, to był taki obóz młodzieżowy, gdzie byli Amerykanie, oni pojechali robić ewangelizację. Ja w nocy, pamiętam, czytałem, miałem Nowy Testament, dostałem moją pierwszą Biblię. Po przeczytaniu paru wersetów, paru rozdziałów Mateusza, następnego dnia pojechałem z nimi na tą ewangelizację i stwierdziłem, że będę wszystkim o tym mówił, bo to wszyscy muszą wiedzieć. To jest niewiarygodne, jakie tu są rzeczy napisane. I chciałem każdemu, nawet człowiekowi w jakimś miejscu, w jakimś barze, głosiłem Ewangelię. Tak drogocenne to było. To było wtedy cenne, ale dzisiaj także jest cenne dla mnie. I może zapomniałeś już, jak cenny dar masz, ale Bóg chce ci to przypomnieć dzisiaj. Bóg chce dotykać się twojego życia i mojego życia. Bóg chce cię podnosić, Bóg chce cię uzdrawiać, Bóg chce działać pośród nas. Podczas tej ostatniej pieśni są starsi, są pastorzy. Może po prostu wyjdź do przodu i poproś o modlitwę, o to, aby Bóg na nowo rozpalił w tobie ten ogień, aby na nowo dał ci i przypomniał, abyś poznał smak tej doskonałości, którą Bóg ci daje. Aby to, co niemożliwe, dzisiaj stało się możliwe. Może to dzisiaj jest ten czas, kiedy musisz wszystko sprzedać, powiedzieć: Panie, oddaję ci całe moje życie i chcę już od dzisiaj podążać za tobą. Jeśli tu jesteś, to jest to możliwe. Nie zmarnuj czasu, który masz. Podczas tej pieśni zachęcam, podchodźmy do przodu, jeśli tego potrzebujemy. I wierzę, że będziemy się też teraz modlić. Amen.